Powiedziałyśmy już o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna, nawet ta minimalna. Ale mi jeszcze pojawiło się w głowie takie pytanie o efekty, o to, że właśnie czasami jest tak, że wystarczy tylko tydzień takiej zmiany w nawykach, żebyśmy my widzieli, że czujemy się lepiej. Ale co jeżeli mamy w sobie takie uczucie frustracji? Niekoniecznie już tutaj pytam o te kwestie związane z samopoczuciem czy z tymi stanami depresyjnymi, o których powiedziałyśmy, ale w takim zwyczajnym procesie utraty wagi, kiedy przychodzimy do dietetyka, kiedy chcemy kilka kilogramów zrzucić, no i wiadomo, że to się nie wydarzy w przeciągu tygodnia czy dwóch. Jak siebie zabezpieczyć przed tym, żebyśmy nie mieli takiego słomianego zapału w tym wszystkim?
To jest dobre pytanie. Właśnie dlatego warto chodzić na konsultacje do dietetyka dosyć regularnie, bo jeśli wybierzemy sobie osobę, z którą nam się dobrze współpracuje i wśród której widzimy, że ma dla nas zrozumienie i empatię, no to ona będzie nam pomagała tą motywację gdzieś tam utrzymać, żeby po prostu tak racjonalizować to, w jakim tempie my możemy uzyskać efekt i cel, który mamy do osiągnięcia. I po prostu racjonalizować to, że no w przeciągu miesiąca nie schudniemy 10 kg, a jeśli schudniemy, no to to nie będzie do końca zdrowe. Niektórym się zdarza stracić na dużą ilość kilogramów w wyniku na przykład dużej restrykcji kalorycznej, która później może skutkować efektem jojo albo w efekcie choroby onkologicznej. Ale taka utrata masy ciała no, jest dosyć niebezpieczna. Także tutaj warto na pewno korzystać z tego wsparcia dietetycznego i szukać dietetyka, z którym my się czujemy dobrze. Jak siebie zabezpieczyć? No tak naprawdę wyrozumiałość dla samego siebie i przypominanie sobie, że próbujemy zawalczyć o swoje zdrowie i że to wymaga czasu, to jest naturalne i to jest po prostu proces, więc wyrozumiałość dla samego siebie, no to jest po prostu tutaj naprawdę bardzo ważna.
To jest taki klucz i taka podstawa całej tej pracy. No tak, ale na początku naszej rozmowy wspomniałyśmy o tym, że będziemy próbowały tutaj naszym słuchaczom sprzedać, że tak użyję tego słowa, patenty na to, jak możemy sobie w tym trudnym czasie zimowym dodać trochę lepszego humoru właśnie za pomocą tego, co znajduje się na naszym talerzu. I chciałabym teraz też o tym porozmawiać, bo myślę sobie, że w przypadku właśnie przechodzenia na dietę, to co jemy też jest ważne, nie tylko ta restrykcja kaloryczna, ale jeżeli możemy zauważyć zmianę naszego samopoczucia za pomocą tego, co na tym talerzu się znajduje, to też jest dodatkowa motywacja.
To tutaj sprzedam kilka takich, mam nadzieję, praktycznych wskazówek, jeśli chodzi o nasz styl życia i dietę. Pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy też przyjrzeli się swojemu rytmowi dobowemu. Czy my dobrze śpimy, czy my niedobrze śpimy, czy my dbamy o higienę snu i na przykład na 2 godziny przed snem zaprzestajemy korzystania z urządzeń emitujących światło niebieskie, czyli telefon, komputer. Są teraz też takie okulary, które pochłaniają to światło, więc można z czegoś takiego skorzystać, albo chociażby z tych trybów w telefonie, które są, bo to wpływa na wydzielanie melatoniny, czyli hormonu snu. Jeśli mamy zaburzone wydzielanie tego hormonu snu, to się też może przekładać na wydzielanie hormonu szczęścia, czyli serotoniny, bo to jest no, praktycznie ten sam szlak. My dietą możemy w pewien sposób wpływać na to, żeby ten hormon szczęścia nam się wytwarzał. Między innymi jest to dbanie o taki aminokwas, który się nazywa tryptofan. I on się znajduje między innymi w serach, w nabiale, w mięsie drobiowym, w indyku, w kurczaku, w pestkach dyni. Czyli te produkty wszędzie tam, gdzie mamy proteiny, czyli białka. Ten tryptofan też dobrze byłoby połączyć ze źródłami węglowodanów, które wprawdzie w niewielkim stopniu, ale w jakimś tam pomogą, żeby ten tryptofan się przedostał do mózgu, bo to, że my coś jemy, to też nie znaczy, że to od razu przejdzie barierę krew-mózg, bo to też jest no, dosyć skomplikowany proces w naszym organizmie, ale możemy sobie tymi drobnymi rzeczami pomagać. Te węglowodany znajdują się między innymi w pieczywie, w płatkach owsianych. Na przykład takie dobre śniadanie na dobry nastrój, no to byłoby pieczywo pełnoziarniste, na przykład z olejem tłoczonym na zimno. Do tego może być mięso drobiowe, może być jakaś pasta warzywna, może być jajko i można sobie to posypać na przykład pestkami dyni. To byłoby takie fajne śniadanie.
Na dobry początek dnia, ale tutaj chcę zapytać o te węglowodany, o których się bardzo dużo mówi i one mają taką raczej złą sławę. Raczej właśnie się te węglowodany odstawia. Teraz jest bardzo modna ta dieta bezglutenowa. Dużo się o tym też mówi. Czy to ma sens w każdym przypadku?
Dieta bezglutenowa ma sens wtedy, kiedy mamy zdiagnozowaną alergię na gluten, czyli celiakię. Jeżeli ktoś podejrzewa u siebie taką nietolerancję lub alergię na gluten, no to warto wykonać konkretne badania, bo okazuje się, że jeśli jest wprowadzana taka restrykcja, że mamy dietę bez glutenu, a tak naprawdę mamy dobrą tolerancję na gluten, to wcale nie ma poprawy stanu zdrowia, więc to jest kwestia po prostu zbadania swojego organizmu, choć nietolerancje nie są aż tak łatwe do zdiagnozowania. Tutaj faktycznie czasami takie próby gdzieś tam eliminacji, później prowokacji poszczególnym alergenem mogłyby nam dać jakiś szerszy obraz. Niemniej w takim kontekście bardziej populacyjnym, no to stosowanie diety bezglutenowej niekoniecznie tutaj będzie pomocne.
Czyli węglowodany wcale nie są takie złe. Też ich potrzebujemy.
Węglowodany jak najbardziej możemy jeść. Oczywiście na przykład jeśli mamy insulinooporność czy cukrzycę, no to u niektórych osób lepiej sprawdzą się diety z ograniczoną ilością węglowodanów. Proszę tego nie mylić z dietą bez węglowodanów, czyli dietą bardziej taką ketogeniczną, która też jest teraz popularna, bo dieta niskowęglowodanowa to jest co innego niż dieta ketogeniczna, bo tutaj procentowa zawartość węglowodanów i tłuszczów się będzie różniła. Także węglowodany nie są złe. Warto jest wybierać po prostu takie, które będą ze sobą niosły jakąś wartość, czyli no właśnie te pełnoziarniste produkty, kasze, płatki owsiane, orkiszowe, żytnie, raczej takie węglowodany. No chyba, że ktoś ma wskazanie do diety lekkostrawnej, no to już też będą inne zalecenia, tak. Ale tu mój ten dietetyczny umysł się już odzywa.
No właśnie, to też jest taka uważność na potrzeby każdego człowieka, który, no przecież wszyscy mamy inne organizmy i inne potrzeby i inne zalecenia też będą dla każdego, ale ogólnie rzecz biorąc, te węglowodany właśnie złożone, czyli pełnoziarniste pieczywo, czy makarony, kasze, to wszystko możemy jeść.
Tak, możemy jeść. Jeśli jeszcze byśmy chcieli zadbać o swoje zdrowie psychiczne, to pewnie wszyscy kojarzą, bo to jest jeden z najlepiej sprzedawanych suplementów diety, czyli magnez. Tak naprawdę z dietą nie jest trudno pokryć zapotrzebowanie na magnez, więc ja jako dietetyk też nie uważam, że każdy, kto przychodzi, musi ten magnez w suplementach spożywać. Raczej tutaj mam takie podejście w ewentualnie suplementacji celowanej.
A jak ten magnez na nas wpływa?
Magnez jest jednym z takich ważniejszych elektrolitów. Badania wskazują, że osoby, które dbają o ten magnez w diecie, mają lepszą koncentrację, pamięć, lepsze skupienie się i też osiągały lepsze wyniki w różnych testach pamięciowych. Także warto o niego zadbać. A gdzie się znajduje w żywności? Między innymi w kaszy gryczanej, w pestkach dyni, w roślinach strączkowych typu soczewica, ciecierzyca, fasola. Także to są takie produkty, które gdzieś tam w tej diecie można przemycać. Wcale nie trzeba szukać jakichś produktów z nie wiadomo skąd, tylko
to wszystko jest bardzo łatwo dostępne w naszych sklepach i myślę, że też łatwo właśnie włączyć to do diety. To nie jest żaden wyjątkowy składnik, to nie jest coś, co trudno dostać. To nie jest też nic takiego niedostępnego na polskim rynku, bo też myślę, że warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę sporo rzeczy mamy w naszym zasięgu.
Tak, sporo rzeczy mamy w naszym zasięgu i ja właśnie chciałabym zwracać uwagę na to, jak ta żywność, która jest nawet nasza, lokalna, polska, że w niej naprawdę możemy znaleźć jakieś dobro, grunt, żeby była w nas gotowość do wprowadzania bardziej różnorodnych produktów, bo czasami jest tak, że my się przyzwyczajamy do niektórych rzeczy i do niektórych produktów i często jak idziemy do sklepu, no to po prostu w tym naszym koszyku są takie same rzeczy. Warto się właśnie temu przyjrzeć, czy nie chcielibyśmy coś poeksperymentować i zaplanować na przykład jakichś innych posiłków, także żeby zwiększyć tą różnorodność w naszej diecie.
Dlaczego ta różnorodność też jest ważna dla nas?
Właśnie dlatego, żeby sobie dostarczać różnorodnych składników, bo też jak mamy osoby zapracowane, zabiegane, no to zdarza się, że jak do mnie przychodzą takie osoby, to że chcą sobie powielać każdy posiłek na przykład tego samego dnia, żeby jeść. I jeśli tutaj myślimy sobie, nie wiem, o 2-3 dniach, no to ja myślę, że jak najbardziej w porządku, ale jeśli byśmy cały tydzień żywili się w jeden określony sposób, no to mogłoby być ryzyko jakichś niedoborów pokarmowych. Także no tutaj warto z tego właśnie powodu dbać o tą różnorodność, bo jednego dnia, bo też nasz organizm nie jest taki, że każdego dnia musi mieć na 100% wszystkiego, magnezu, potasu, wapnia i tak dalej, choć jak tak jest, no to oczywiście byłoby idealnie, ale z już doświadczenia wiem, że jest to ciężkie do realizacji. Także z tego powodu, żeby no, jednego dnia zadbam sobie o te źródła magnezu, drugiego dnia może więcej będzie wapnia, trzeciego czegoś innego, także pod tym kątem warto się temu przyjrzeć.
Też myślę, że wtedy właśnie przygotowywanie posiłków, kiedy będziemy sobie je urozmaicać, kiedy będziemy sięgać po nowe produkty, może być po prostu dla nas ciekawsze i przyjemniejsze.
Dokładnie. Tylko grunt, żeby znaleźć właśnie w sobie tą gotowość i chęć do próbowania nowych smaków.
No tak, bo czasami też jest tak, że gdzieś nam się coś kojarzy z dzieciństwa, na przykład tak niezbyt dobrze, że ktoś nam w przedszkolu kazał jeść, nie wiem, brukselkę i my teraz mamy do tej brukselki ogromną awersję, a przecież istnieje tak wiele przepisów, które potrafią tak zmodyfikować ten smak, czy nawet strukturę czasami tego, co jemy, że kompletnie nam się odmienia obraz i no właśnie smak tej potrawy, czy tego danego warzywa.
Dokładnie tak, jest mnóstwo sposobów przygotowywania, bo jak sobie słyszymy po prostu brukselka do obiadu, no to dla niektórych to brzmi apetycznie, a dla niektórych już od razu no, się pojawia myśl, że no ja tego nie zjem, ale jakbyśmy zaserwowali taką brukselkę, nie wiem, z żurawiną, taką jeszcze skarmelizowaną cebulką, to naprawdę takie danie można odczarować. Oczywiście, no czasami się zdarzy tak, że ta brukselka, czy jakiś inny produkt no nie będzie smakował nadal, ale warto próbować, bo można się tylko mile zaskoczyć.
Tak, i też słyszałam, że co jakiś czas nam się trochę te smaki zmieniają, więc warto też wracać do tych potraw, które gdzieś tam były dla nas problematyczne. Ale też myślę, bo tutaj rozmawiamy sporo na temat właśnie depresji, czy też zaburzeń, które gdzieś tam wpływają na nasz nastrój. I myślę o tym, że przecież mamy tyle warzyw, które też są bardzo kolorowe. I też jest taki pogląd, że przecież my jemy też oczami.
Tak, jemy oczami przede wszystkim. Druga rzecz jest oczywiście taka, że też jemy to, co po prostu lubimy i to, co już znamy i sobie to powtarzamy. Ale no nawet teraz, zimą, wprawdzie no, nie ma aż tak dużego wyboru świeżych warzyw, ale mamy marchewkę, mamy pietruszkę, mamy buraki, mamy cebulę. Z tego można wymyśleć naprawdę fajną, kolorową potrawę. I tutaj nawet tak przywołałam te buraki i mi się od razu skojarzyło, że warto o tym powiedzieć, że buraki mają taką właściwość, że pomagają trochę w przepływie krwi w naszym organizmie. Czasami właśnie jak mam pacjentów wycieńczonych, onkologicznych, no to większość z nich próbuje wypijania codziennego soku z buraka lub soku z kiszonych buraków. Czy to jest panaceum na całe zło? Niekoniecznie, ale burak ma naprawdę taką właściwość, że może zwiększyć poziom naszej witalności. Nawet jeśli to jest placebo dla niektórych, no to warto z tego korzystać, chociaż to ma faktycznie swoje uzasadnienie w nauce, no bo ma tlenek azotu, który poprawia po prostu przepływ krwi, więc może dawać większe uczucie takiej witalności. Także zachęcam do spróbowania. A jeszcze będąc w kontekście kiszonych buraków, czy zakwasu z buraków, no to to jest kolejna ważna rzecz w kontekście zdrowia psychicznego, czyli nasze jelita. Wszystkie te fermentowane produkty będą dobrze wpływały na bakterie w jelitach, a też wiemy, że bakterie produkują serotoninę, czyli hormon szczęścia. Wprawdzie on działa najpierw na poziomie jelit i musimy zadbać o to, żeby w mózgu nam zadziałał i nam ten nastrój poprawił, ale to jest naprawdę ważna rzecz, bo jest dużo publikacji mówiących o tym, że poszczególne szczepy bakterii w naszym organizmie wpływają na nasze zdrowie psychiczne i mogą zmniejszać na przykład stany lękowe czy poczucie stresu.
Pamiętam, jak byłam zadziwiona, jak przeczytałam kiedyś właśnie takie zdanie, że jelita to nasz drugi mózg. Bardzo mnie to zaskoczyło.
Jelita to nasz drugi mózg. Połączone są z mózgiem poprzez nerw błędny. No i właśnie te nasze bakterie, których mamy około 2,5 kg, więc no nie mało, robią dobrą robotę. I naprawdę,
tylko musimy w tym pomagać.
Musimy im w tym pomagać, odżywiać swój organizm na przykład błonnikiem pokarmowym. Jeśli mamy taką możliwość, to spożywajmy surowiznę, surowe warzywa. Nawet jak jemy brokuła czy kalafior, to część osób spożywa tylko same te główki, ale można ugotować też ten głąb od brokuła i go również pokroić do sałatki. To będzie spora dawka błonnika pokarmowego.
Czyli on ma wtedy więcej błonnika niż różyczki.
Tak, i trochę inna też forma, bo mamy różne rodzaje tego błonnika, ale tak, dokładnie warto robić takie małe zmiany w przygotowywaniu posiłków. Także ten błonnik jest naprawdę ważny.
Tak, błonnik i tutaj bardzo mnie zaciekawił też temat kiszonek, do którego chciałabym wrócić w drugiej godzinie naszej audycji, bo to jest zjawisko teraz bardzo popularne. Też wydaje mi się, że zwiększa się moda na te kiszonki, jednak robione też własnoręcznie w domu. Mamy sporo przepisów, mamy też kiszonki nie tylko te nasze polskie, tradycyjne, ale mamy też kimchi i to też bardzo popularne ostatnio, popularny dodatek w ogóle do dań, które przygotowujemy. Więc o tym, jak te kiszonki przygotować w domu i o tym, dlaczego są takie ważne, zwłaszcza w tym okresie zimowym, będziemy rozmawiać w drugiej godzinie.